Wydawnictwo Znak Emoticon przedstawia Anna Wilson, Paddington w Peru. Przełożyła Maria Makuch. Czyta Marcin Stec. Prolog. Kilka niedźwiedzich lat temu, w dalekim Peru, coś szeleściło w zaroślach. Coś kryło się w bujnym poszyciu lasu mgielnego. Nagle to coś przystanęło, zaczęło węszyć i wystawiło głowę z morza zieleni. Był to mały niedźwiadek z wielkim czerwonym kwiatem na głowie zamiast kapelusza. Niemal przed nosem misia wisiała piękna, dorodna pomarańcza. Na widok soczystego owocu oczy niedźwiadka zrobiły się ogromne. Pomarańcza kiwała się na końcu długiej, cienkiej gałęzi i w dodatku nad bardzo stromą skarpą. Mimo to pokusa była tak silna, że niedźwiadek postanowił wspiąć się, by zerwać owoc. Był już bardzo blisko, wystarczyło tylko odrobinę się wychylić. Trach! Gałąź trzasnęła i... A! Niedźwiadek sturlał się ze stromego zbocza. Auć, au, oj! Krzyczał w niebogłosy. Plusk! Niedźwiadek wylądował w górskim potoku i błyskawicznie popłynął niesiony wartkim prądem. Usiłował złapać się przybrzeżnych traw, ale nurt był zbyt silny. I nagle... Ups! Niedźwiadek znalazł się w zupełnych ciemnościach. Okazało się, że wpadł do tunelu wulkanicznego. Ry! Wydał słaby ryk, który odbił się echem od skał, gdy biedny miś coraz szybciej turlał się w stronę rosnącego w oczach światła, aż... Niedźwiadek jak kula wystrzelił z jaskini w klifie i wylądował w o wiele większej rzece. Z trudem łapał powietrze wśród kłębiących się fal, utrzymując się na powierzchni tylko dzięki temu, że rozpaczliwie przywarł do przepływającej obok kłody. Słońce zaczęło zachodzić, rzeka wiła się na dnie niesamowicie stromego kanionu. Biedny malutki niedźwiadek kurczowo trzymał się kłody i ze strachem rozglądał się wokół. Ry! Cały drżał, widząc, jaki jest maleńki na tle ogromnego krajobrazu. W końcu zasnął na kłodzie, a rzeka niosła go coraz dalej od domu. Nagle woda znów stała się rwąca i niedźwiadka gwałtownie obudził narastający szum rzeki. Na jego pyszczku pojawił się wyraz przerażenia, gdyż miś zrozumiał, że był to dźwięk potężnego wodospadu, do którego bardzo szybko się zbliżał. Fala zmyła go z kłody. Niedźwiadek kaszlał i prychał, walcząc z falami, by utrzymać się na powierzchni. Spanikowany zniknął pod wodą, a wtedy ryknął, gdy jakiś dorosły niedźwiedź pochwycił go za łapkę i wyciągnął z wody. Niedźwiedź przedstawił się i okazało się, że nazywa się ciocia Lucy. Ciocia zabrała misia do swojego domu na drzewie w lesie deszczowym i szczelnie opatuliła ciepłym kocem. Dała mu kanapkę z marmoladą, którą przyjął z wdzięcznością, ponieważ był bardzo głodny. — Skąd się tu wziąłeś? — spytała ciocia Lucy. Niedźwiadek nie pisnął ani słowa, tylko z zadowoleniem pochłaniał kanapkę. — No cóż, teraz jesteś tutaj — powiedziała ciocia Lucy. Miś przełknął i ryknął z zadowoleniem. Ciocia Lucy się uśmiechnęła. — O to właśnie chodzi — powiedziała. — Jeśli kiedyś znów się zgubisz, po prostu ryknij, a ja ci odryknę. I zawsze cię usłyszę, niezależnie od tego, jak daleko zawędrujesz. Rozdział pierwszy. Uśmiech proszę. Kilka lat później ten sam niedźwiadek był już dorosły i mieszkał w Londynie u rodziny Brownów. Na stacji kolejowej o nazwie Paddington panował wielki ruch. Ludzie spieszyli się do pracy i byli zbyt zaaferowani, by usłyszeć dziwny, piskliwy dźwięk dochodzący z fotobudki. Zresztą w budce nie było nikogo widać, póki nie ukazała się w niej głowa niedźwiedzia. To był nie kto inny jak Paddington. W skupieniu ustawiał stołek na właściwej wysokości. Odrobinę za wysoko, poprawił stołek. Trochę za nisko. O, teraz świetnie. Paddington wyjął z ucha jednofuntową monetę. Cała była w woskowinie, ale mimo to włożył ją do automatu. Brzdęk! Moneta wypadła z otworu na dole. Paddington zmarszczył brwi i ponowił próbę. Brzdęk! Znów to samo.
Ojej!
Paddington chuchnął na monetę.
A gdybym tak potarł ją w łapach? Pomyślał.
Ponownie wrzucił monetę i tym razem klik! Udało się. Maszyna zaszumiała i miły głos z odtwarzacza powiedział: dziękujemy za skorzystanie z fotobudki.
O, nie ma za co,
odparł Paddington.
To ja dziękuję, że zrobicie mi zdjęcie.
Paddington poprawił kapelusz i przyjął sztywną pozę. Uwaga, nakrycie głowy zabronione, powiedział głos z odtwarzacza.
Naprawdę?
Paddington szybko zdjął kapelusz i znów zapozował. Uwaga, nakrycie głowy zabronione, powtórzył głos z odtwarzacza.
O co chodzi?
Paddington był zdezorientowany. Dotknął czubka głowy i przekonał się, że wciąż leży tam zapasowa kanapka z marmoladą, więc strącił ją i zjadł. Głos z odtwarzacza ponownie się odezwał. Upewnij się, że twoja twarz znajduje się w czerwonym kółku. Paddington zmarszczył nos.
Słucham?
Zdjęcia za 3, 2, 1. Paddington pośpiesznie wychylił się do przodu i przycisnął pyszczek do czerwonego kółka na szybce. Błysk. Na zdjęciu Paddington miał całkiem spłaszczony pyszczek. Był tym tak zaskoczony, że gwałtownie opadł na stołek, który zaczął się kręcić i obniżać, a niedźwiedź zniknął z pola widzenia. Błysk! Aparat zrobił zdjęcie tylnej części ciała Paddingtona. Niedźwiedź szybko doszedł do siebie, ale wyglądał żałośnie.
Chwileczkę!
Krzyknął, usiłując ustawić stołek na odpowiedniej wysokości, lecz zbyt szybko nim obracał, bo nagle w łapie zostało mu wykręcone siedzisko.
O nie, i co teraz?
Pomyślał i wtedy oślepił go trzeci błysk. Niedźwiedź upadł, machał łapami w powietrzu, próbując podnieść stołek, który się zablokował. Jego nóżka utknęła w otworze na monety. Błysk! Na ostatnim zdjęciu widniał zamazany czubek głowy Paddingtona. Niedźwiedź szarpnięciem uwolnił stołek i razem z nim wyrwał obudowę pojemnika na monety. Grad drobnych wysypał się na podłogę budki. Paddington był przerażony. Kiedy usiłował wepchnąć monety z powrotem do automatu, głos z odtwarzacza znowu się odezwał. Zapłaciłeś za 12, 26, 48 zdjęć. Po chwili budka cała się zakołysała i zaczęło w niej niekontrolowanie błyskać. Paddington raptownie odsunął zasłonę i wytoczył się na zewnątrz, niemal całkowicie oślepiony. Bach! Natychmiast wpadł na pobliski kiosk z prasą i wylądował na podłodze przysypany stosem gazet. Wydobywając się na powierzchnię, odetchnął z ulgą, zobaczywszy, że w łapie trzyma cały pasek swoich zdjęć paszportowych, na których ma lekko spłaszczony pyszczek, ale tym się nie przejmował. Rozdział 2. Życie z rodziną Brownów. Po powrocie do swojego pokoju na strychu domu przy ulicy Windsor Gardens numer 32, Paddington zaczął pisać list do cioci Lucy.
Kochana ciociu Lucy, piszę do ciebie z bardzo ważną wiadomością. Dziś rano listonosz Joe przyniósł niesamowitą kopertę. Państwo Brownowie i wszyscy nasi sąsiedzi przyszli, żeby zobaczyć, jak ją otwieram. Nie zgadniesz, co w niej było. Mój najbardziej własny brytyjski paszport. Każdy serdecznie mi gratulował. Pan Brown powiedział, teraz możesz podróżować bez przeszkód i utrudnień. Tak więc, ciociu Lucy, jestem teraz oficjalnym Brytyjczykiem. Tak jak pudding, stanie w kolejce i deszcz. Wszyscy moi przyjaciele postanowili złożyć się na prezent dla mnie. Dostałem elegancki, czarny parasol przewiązany wstążką. Doktor Jaffrey powiedział, żaden angielski gentleman nie pokazuje się bez parasola. A pułkownik Lancaster dodał, że to nie jest jakaś tam zwykła parasolka, tylko najlepszy parasol w całym Londynie. Windsorman Deluxe. Bardzo im wszystkim podziękowałem. Kiedy nacisnąłem guzik na rączce, rozległ się imponujący dźwięk i parasol się otworzył. Wszyscy wstrzymali oddech. Nie masz pojęcia, jak jestem dumny, że zostałem oficjalnym Brytyjczykiem. Od twojego pobytu w Windsor Gardens zaszło kilka zmian. Judy chce studiować na uniwersytecie, co tutaj nazywają wyfrunięciem z gniazda. To się wiąże z wizytą w miejscu znanym jako kampus. Podobno trzeba wziąć ze sobą któreś z rodziców, aby mieć za towarzysza kogoś, kto będzie płakał na myśl, że wkrótce opuścisz dom. Jednak wydaje się, że pani Brown płakała za bardzo, więc Judy spytała, czy następnym razem może jechać z panem Brownem. Niestety, on też bardzo płakał, lecz nie było to aż takie istotne, bo według Judy wszyscy obecni rodzice zanosili się płaczem. Jonathan natomiast rzadko wychodzi ze swojego pokoju. Większość czasu spędza na bajerowerowaniu, jedno słowo. Polega ono na wkładaniu jak największego wysiłku w nic nie robienie. I dlatego Jonathan wymyślił bajerower, czyli wygodny fotel, w którym siedzi rozparty i udaje, że jedzie na rowerze. Jonathan wynalazł także zjedz żalnie, urządzenie, dzięki któremu przekąski z lodówki zjeżdżają prosto do jego ust. Należy też wymienić jego najcenniejszy wytwór, czyli hak na smak. Jest to automatyczna ręka wyłaniająca się z jego szafy i zrzucająca mu dodatkowe przekąski na kolana. Od czasu do czasu ręka spryskuje go dezodorantem. Ten wynalazek wciąż czeka w kolejce na opatentowanie. Pan Brown sądzi, że chyba nadszedł czas, aby te pomysłowe gadżety opuściły pokój Jonathana i ujrzały światło dzienne. Pani Brown uważa, że cudownie jest mieć dorosłe dzieci, ponieważ ma teraz mnóstwo czasu na swój nowy projekt artystyczny. To kolaż przedstawiający Jonathana i Judy jako małe dzieci bawiące się na sofie. Nazwała go Czas Sofy, ponieważ dotyczy lat, kiedy cała rodzina mieściła się na jednej sofie. Pan Brown pamiętał, że wtedy nie udawało mu się dokończyć ani jednej krzyżówki, za to teraz rozwiązuje każdą do końca. Trzeba przy tym wspomnieć, że pan Brown musi dłużej zostawać w pracy, ponieważ ma nową szefową, Amerykankę imieniem Madison. Przed pracą musi brać udział w porannych spotkaniach, podczas których łączy się z Madison. Ona uważa, że firma wymaga czegoś, co nazywa się restrukturyzacja. Twierdzi, że pan Brown powinien podejmować ryzyko, tak jak jej asystentka, Zayden, która przybywa do biura na paralotni z kubkiem kawy w ręce. Pan Brown nie jest pewien, czy potrafiłby to zrobić. Tymczasem pani Bert w końcu znalazła czas, by odhaczyć pewne rzeczy znajdujące się na jej liście spraw do zrobienia. Udało jej się usunąć z domu gniazdo os i naprawić bezpiecznik. Obyło się nawet bez eksplozji. Jednak największa zmiana w domu przy Windsor Gardens polega na tym, że choć Brownowie nadal mieszkają tam razem, tak naprawdę nie spędzają już wspólnie tyle czasu, co dawniej. Ale życie w Londynie jest wciąż wspaniałe i czuję się tu jak w domu.
uściski i ucałowania, Paddington. Nagle u dołu schodów prowadzących na strych ukazał się pan Brown z kopertą w dłoni.
Paddingtonie, następny list do ciebie, powiedział. Myślę, że znowu od cioci Lucy.
Paddington wziął list, otworzył go i bardzo się zdumiał.
Ale to nie jest pismo cioci Lucy.
Zaczął czytać na głos.
Drogi Paddingtonie, wybacz proszę, że się do ciebie zwracam. Nie znamy się, ale jestem siostrą przełożoną w domu dla emerytowanych niedźwiedzi w Peru i obawiam się, że mam dla ciebie niedobrą wiadomość o cioci Lucy.
Paddington oderwał wzrok od listu z wyrazem zmartwienia na pyszczku.
O!
Westchnął. Pan Brown zachęcił go do dalszego czytania. Paddington kontynuował.
Zawsze była wesołą członkinią naszej społeczności, taka radosna i pełna życia. Nawet śpiewała w chórze zakonnic. Teraz jednak w jej zachowaniu zaszła ogromna zmiana. Godzinami przesiaduje sama w pokoju. Wydaje się, że nieprawdopodobnie za tobą tęskni. Nie wspominaj jej, proszę, że do ciebie napisałam. Nie chciałaby, abyś się o nią niepokoił, lecz jak mówi nasz pan, wykonawca dzieła, wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Zatem poczułam, że muszę cię o tym poinformować. Z ciocią Lucy dzieje się coś niedobrego.
Z poważaniem, siostra przełożona. Później tego samego dnia Paddington ponownie przeczytał list całej rodzinie.
Z ciocią Lucy dzieje się coś niedobrego, powiedział. Nie miałem o tym pojęcia.
Państwo Brownowie zareagowali ze współczuciem i troską.
Och, Paddingtonie, westchnęła pani Brown. Ona naprawdę musi za tobą tęsknić.
Nie mogę znieść myśli, że czuję się samotna,
powiedział zatroskany Paddington.
Po tym wszystkim, co dla mnie uczyniła. Co możemy teraz zrobić?
Nie jestem pewien, czy cokolwiek możemy zrobić. Nie rzucimy wszystkiego i nie polecimy do Peru,
powiedział pan Brown, śmiejąc się na taką myśl. W oczach pani Brown pojawił się błysk emocji. Pan Brown poczuł niepokój.
Mary, znam tę minę.
To fantastyczny pomysł, przerwała mu pani Brown. Ciocia Lucy tęskni za Paddingtonem, on właśnie otrzymał paszport, nasza rodzina powinna spędzać ze sobą więcej czasu.
Naprawdę? Spytał Jonathan.
Zróbmy to!
Wykrzyknęła pani Brown.
Wyprawa do Peru! Zawołała Judy. Rodzinne wakacje w Peru,
powiedziała stanowczo pani Brown.
W Peru?
Pan Brown wyglądał na zszokowanego.
Ot tak i już? W kraju, gdzie można dostać choroby wysokościowej? Gdzie są niezbadane dżungle?
Pani Bert uniosła brwi.
I trzy najniebezpieczniejsze drogi na świecie, przynajmniej dla Harleyowców.
No właśnie, powiedział pan Brown.
Jeśli chodzi o ocenę ryzyka, Peru jest...
Zamilkł na chwilę, jakby nagle coś do niego dotarło. Pomyślał o Madison, swojej nowej szefowej i jej zimnej asystentce Zayden.
Co powiedziała Madison? Podejmij ryzyko, Henry.
Peru jest tym miejscem, dokąd powinniśmy jechać,
dokończył. Cała rodzina spojrzała na niego zdumiona. Paddington zaś cały się rozpromienił, gdy dotarło do niego, co to oznacza.
Pobiegł, by dodać postscriptum w liście do cioci Lucy.
P.S. Mam jeszcze jedną bardzo ważną wiadomość. Przyjeżdżamy do ciebie w odwiedziny. Rodzina Brownów jedzie do Peru.